Pozdrawiam Państwa, zapraszam do wysłuchania wiadomości. Ojciec Święty Franciszek przybył z wizytą apostolską do Gruzji. To pierwszy etap jego trzydniowej podróży na Kaukaz, w czasie której w niedzielę odwiedzi też Azerbejdżan. Na lotnisku w Tbilisi papieża powitali m.in. patriarcha całej Gruzji Eliasz II i prezydent kraju Georgi Margvelaszwili. Po ceremonii powitania ojciec święty Franciszek rozmawiał z szefem państwa gruzińskiego. Następnie spotkał się z innymi przedstawicielami władz. W przemówieniu skierowanym do polityków papież podkreślił, że Kościół katolicki w Gruzji jest obecny od wieków. Następca świętego Piotra zwrócił także uwagę, że kraj ten jest niemal naturalnym pomostem między Europą a Azją.
Wielowiekowa historia waszej ojczyzny ukazuje zakorzenienie w wartościach wyrażonych przez jej kulturę, język, tradycje, łączając kraj w pełni, a także w owocny i szczególny sposób w nurt cywilizacji europejskiej. Jednocześnie, jak to wynika z jego położenia geograficznego, jest on niemal naturalnym pomostem między Europą a Azją, stykiem, który ułatwia komunikację i relacje między narodami.
Ojciec Święty odwiedził też Kościół Chaldejski, w którym odmówił modlitwę o pokój w Syrii i Iraku.
Panie Jezu, zjednocz ze swym krzyżem cierpienia wielu niewinnych ofiar, dzieci, osób starszych, chrześcijan prześladowanych. Ogarnij światłem Twojej paschy ludzi głęboko zranionych, osoby wykorzystywane, pozbawione wolności i godności. Pozwól doświadczyć niezmienności Twego Królestwa ludziom żyjącym w niepewności, wygnańcom, uchodźcom, którzy stracili smak życia.
Poszczególne punkty papieskiej pielgrzymki transmitują Radio Maryja i Telewizja Trwam. W Radiu Maryja informacje z kraju. W Warszawie odbyło się pierwsze posiedzenie Komitetu Ekonomicznego Rady Ministrów. Na jego czele stanął wicepremier, minister rozwoju i finansów Mateusz Morawiecki. W spotkaniu wzięła udział premier Beata Szydło. Szefowa polskiego rządu, rozpoczynając obrady, zaznaczyła, że oczekiwania wobec komitetu są bardzo duże.
Komitet Ekonomiczny Rady Ministrów na czele z panem wicepremierem Mateuszem Morawieckim jest tą strukturą, która odpowiada za rozwój, za gospodarkę, przygotowuje wszystkie plany, ustawy, projekty gospodarcze, koordynuje politykę gospodarczą polskiego rządu. Polska musi się szybciej rozwijać, tego oczekują Polacy. Ten szybszy rozwój jest potrzebny po to, żebyśmy mogli realizować założone nasze plany rozwojowe, społeczne, wyrównywanie szans.
Wicepremier Mateusz Morawiecki zaznaczył, że Komitet Ekonomiczny skupi się na najważniejszych sprawach dla gospodarki, w tym aktach prawnych, które będą miały wpływ na gospodarkę.
Do takich najważniejszych spraw należy chociażby prawo wodne, czy regulacje dotyczące rynku mocy, czy prawo zamówień publicznych, czy konstytucja dla biznesu, czy wszelkie uregulowania dotyczące usprawnień, ułatwień w procedurach dla przedsiębiorców. I wszystkie te ustawy, wszystkie akty prawne, które będą miały wpływ na gospodarkę przekraczający pewien pułap finansowy, jak również te, które mogą być trudniejsze do skwantyfikowania od strony finansowej, ale będą bardzo ważne, bo w szerokim zakresie będą wpływały na różne dziedziny życia gospodarczego.
Szef Komitetu Ekonomicznego Rady Ministrów wskazywał też, że priorytetem będzie utrzymanie deficytu budżetowego poniżej 3% PKB. Podkreślił wagę wymiaru europejskiego w życiu gospodarczym. Do Sejmu trafił projekt ustawy o statusie sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Jego autorem jest grupa posłów PiS. Przepisy proponowane w dokumencie określają m.in. prawa i obowiązki sędziów Trybunału Konstytucyjnego, sprawy immunitetu, nietykalności osobistej i odpowiedzialności dyscyplinarnej sędziów. Pozycja sędziego Trybunału różni się od tej, jaką przyjmują sędziowie powszechni, administracyjni czy sędziowie Sądu Najwyższego. Status sędziego Trybunału Konstytucyjnego wymaga więc odrębnego uregulowania, wskazał poseł Marek Ast z Sejmowej Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka.
Ten status sędziego w dotychczasowych przepisach nie jest do końca określony i budzi wątpliwości również w gronie samych sędziów Trybunału. Przecież ja przypomnę chociażby spór związany z momentem, kiedy ktoś czy osoba wybrana przez Sejm tym sędziom zostaje. Ta ustawa jednoznacznie będzie rozstrzygała tę kwestię, to znaczy sędzią będzie się stawało po złożeniu ślubowania, czyli ten charakter ślubowania już w tym momencie jednoznacznie też będzie miał taki konstytutywny, a nie deklaratywny wyłącznie charakter, jakby chciał tego chociażby prezes Rzepliński.
Według autorów projekt ma wypełnić lukę w przepisach dotyczących postępowania dyscyplinarnego wobec sędziów Trybunału Konstytucyjnego bardziej szczegółowym opisem procedury. Część przepisów dotyczących sędziów Trybunału została przeniesiona z ustawy o Trybunale Konstytucyjnym. Dokument krytykuje Platforma Obywatelska. Zdaniem wiceszefa Platformy Borysa Budki, PiS po raz kolejny próbuje rozpętać wojnę wokół Trybunału Konstytucyjnego. W niedzielę Platforma Obywatelska przyjmie na konwencji deklarację programową, która określi kierunki jej działalności na najbliższe lata. Platforma ma być konserwatywno-liberalną partią centrową, liberalną również w kwestiach światopoglądowych. Zaplanowany w Gdańsku zjazd Platformy ma składać się z trzech części, w tym przyjęcia przez delegatów deklaracji programowej. Szef partii Grzegorz Schetyna mówi, że to będzie kilkadziesiąt stron naszej syntetycznej analizy, jak widzimy Polskę po PiS, jak widzimy Polskę 2019 roku plus. Partia Centrum z silnym konserwatywnym i liberalnym filarem ma największy sens i szansę, żeby odebrać władzę PiS, dodał Grzegorz Schetyna. Doktor Lech Jańczuk, politolog, mówi, że Platforma rozpaczliwie próbuje odnaleźć swoją tożsamość.
Platforma Obywatelska do tej pory była partią bardzo liberalną, jeśli chodzi o kwestie światopoglądowe i szła takim dosyć szerokim spektrum. Natomiast w tej chwili widać, że ta koncepcja nie odpowiada Polakom, zaocenili ją negatywnie. W związku z tym Grzegorz Schetyna i władze Platformy próbują poszukiwać jakiejś takiej swojej tożsamości, żeby można było się odnieść czy powalczyć o określoną grupę wyborców. Ja nie wiem, na ile Platforma jest wiarygodna po tych ostatnich 8 latach rządzenia i wdrażania tego nurtu liberalnego. Myślę, że Polacy chyba już się zorientowali, jakiego rodzaju politykę prowadzi Platforma Obywatelska. Nie sądzę, żeby ona tutaj mogła za kilka lat odebrać władzę Prawu i Sprawiedliwości, tym bardziej, że brakuje silnego lidera wśród partii opozycyjnych.
Z nieoficjalnych rozmów z politykami Platformy Obywatelskiej wynika, że w deklaracji programowej znajdzie się kilka wcześniejszych postulatów ugrupowania. Między innymi wprowadzenie możliwości odwołania prezydenta RP w referendum i ograniczenie liczby posłów. Ponadto połączenie urzędów marszałkowskich i wojewódzkich oraz ustanowienie bezpośrednich wyborów wojewody. Rząd przygotuje zmiany w prawie, które uniemożliwią obywatelom Niemiec przejmowanie pozostawionych w Polsce nieruchomości. Jak informuje jeden z dzienników, chodzi zwłaszcza o region Warmii i Mazur i nieruchomości tzw. późnych przesiedleńców, którzy emigrowali do RFN do lat 60. Ich spadkobiercy domagają się zwrotu nieruchomości, zaskarżając decyzje, na podstawie których majątek trafił do gmin. Propozycję zmiany w prawie, która ma zapobiec roszczeniom niemieckim, przygotowało stowarzyszenie Patria Nostra. Ich poparcie zapowiedział już wicepremier Jarosław Gowin. Mecenas Lech Obara, prezes stowarzyszenia, podkreśla, że proponowane zmiany dotyczą przepisów ustawy o samorządzie oraz kodeksu postępowania administracyjnego.
Proponujemy, by ustawa komunalizacyjna z 90 roku została wzbogacona o przepis, który stwierdza, iż decyzje komunalizacyjne są trwałe, a więc nie dotyczą ich możliwości wznowienia, stwierdzenia nieważności lub uchylenia. Minęło już tyle lat, gdzie powinniśmy zapewnić stabilność stosunków własnościowych, jeśli chodzi o nieruchomości na ziemiach odzyskanych. I druga decyzja, którą chcielibyśmy, że tak powiem, ochronić już i Skarb Państwa, i osoby fizyczne, chcemy do kodeksu postępowania administracyjnego wpisać jeszcze przepis, który twierdza, iż decyzje administracyjne, których trwałość wyniosła już 20 lat, te decyzje także mają przymiot trwałości.
Jak informuje dziennik, obecnie w polskich sądach toczy się blisko 300 spraw dotyczących zwrotów nieruchomości w niemieckie ręce. Najwięcej roszczeń z terenów Warmii i Mazur, gdzie Skarb Państwa przejął około 13 tysięcy nieruchomości późnych przesiedleńców. Państwowe Górnictwo Naftowe i Gazownictwo odciąży powstańców warszawskich w opłatach za gaz. W ramach projektu rachunek wdzięczności spółka chce przeznaczyć do 900 zł rocznie na uregulowanie rachunków dla każdego żyjącego uczestnika Powstania Warszawskiego. W wielu przypadkach oznacza to całkowicie darmowe korzystanie z gazu. Poza tym ci z weteranów powstania, którzy nie mają dostępu do sieci gazowej, będą mogli skorzystać z bezpłatnego przyłączenia. Henryk Mucha, prezes Zarządu Państwowego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa Obrót Detaliczny, podkreślił, że geneza projektu jest związana z lokalizacją siedziby firmy.
Rachunek wdzięczności PGNiG-u jest projektem, który swoją genezę ma w gruncie rzeczy w siedzibie, w lokalizacji naszej spółki. My jesteśmy firmą warszawską. Główna siedziba naszej spółki znajduje się na Woli, na terenie gazowni warszawskiej, gdzie teraz zlokalizowana jest główna siedziba PGNiG-u. Również toczyły się walki. Tutaj również ginęli powstańcy warszawscy. W związku z tym tutaj zrodził się pomysł, żeby w ten oto skromny, bo to jest w sumie skromny sposób, tym wszystkim fantastycznym ludziom podziękować za to zaangażowanie i tym samym spłacić olbrzymi dług wdzięczności, bo w końcu żyjemy w wolnym kraju również dzięki tym działaniom.
Projekt Rachunek Wdzięczności PGNiG ruszy od 1 stycznia. Już od 17 października każdy powstaniec lub wyznaczony pełnomocnik może się zgłosić do Biura Obsługi Klienta PGNiG. Można to będzie zrobić również telefonicznie oraz przez internet. Do uzyskania wsparcia konieczny będzie jedynie dowód osobisty. W Radiu Maryja dalsze informacje. Już w przyszłym miesiącu Unia Europejska może ratyfikować porozumienia klimatyczne zawarte w ubiegłym roku w Paryżu. Unijni ministrowie do spraw środowiska zebrani w piątek na nadzwyczajnym spotkaniu dali zielone światło Brukseli do podpisania dokumentu. Przedstawiciele polskich władz podkreślają, że nasze interesy, również energetyczne, zostały zapewnione.
Rada Unii Europejskiej omówiła dzisiaj ratyfikację porozumienia paryskiego, czyli globalnego porozumienia w sprawie zmian klimatu. Ministrowie wyrazili zgodę na zawarcie porozumienia paryskiego przez Unię Europejską. Polskę reprezentował minister środowiska profesor Jan Szyszko, który bezpośrednio po spotkaniu, w którym uczestniczyli poszczególni ministrowie krajów członkowskich Unii, stwierdził, że w tym porozumieniu polskie interesy, również energetyczne, zostały zapewnione.
Będziemy realizowali porozumienie paryskie zgodnie z tym duchem porozumienia paryskiego, gdzie głównym celem jest redukcja koncentracji dwutlenku węgla w atmosferze jak najszybciej, jak najtaniej, jak najbardziej efektywnie na bazie swoich możliwości. A więc porozumienie paryskie mówi o poszanowaniu integralności gospodarczej, mówi o dobrowolności. I mówi również o tym, że wszelkie decyzje powinny zapadać na szczeblu Unii, nie tylko na szczeblu Unii, w ramach konsensusu. I rzeczywiście takie porozumienie żeśmy dzisiaj zawarli.
W związku ze zróżnicowanym podejściem w Unii Europejskiej do polityki klimatyczno-energetycznej we wspólnocie bardzo ważne są rozmowy na szczeblu ministerialnym z przedstawicielem na przykład takiego kraju jak Francja. Profesor Jan Szyszko potwierdził dziś w Brukseli, że takie konwersacje się odbyły.
Znaleźliśmy wspólne porozumienie z Francją i Francja będzie realizowała swoją politykę klimatyczną w ramach porozumienia paryskiego na bazie własnych uwarunkowań. Polska będzie działała na bazie również swoich własnych uwarunkowań. Nie ma tu sprzeczności. Cel jest główny, a mianowicie zrównoważony rozwój świata.
Dzisiejsze konkluzje Rady dają Unii Europejskiej zielone światło do ratyfikacji porozumienia paryskiego. Źródła unijne informują, że może to nastąpić już w przyszłym miesiącu. Dla Radia Maryja Dawid Nachajowski, Bruksela.
W Radiu Maryja nadaliśmy wiadomości. Dziękuję za uwagę.